wzór mężczyzny wtedy to był taki silny nie, który potrafił przypić, potrafił...
Tak zwana żonobijka, czyli ta z siateczki koszulka.
Tak generalizując, nie?
Bo bąchy, woda z kolegami.
Ja akurat mój tata taki nie był, nie? I ten, ale generalnie, wiesz, przyzwolenie na bicie dzieci, na generalnie nauczyciel to był Bóg, mógł robić co chce, mógł cię uderzyć, mógł cię popchnąć.
Bo to jest trochę jak wizyta u lekarza. Wiesz, o co chodzi. Imię, nazwisko.
Brat.
Imię, nazwisko.
Michał. Maciek.
Dobra, to inaczej. Wiek.
Nieznany. Nie mówimy o kobiet się...
Jezus, Maria. Wzrost i waga.
Dobra. 185, wiem. To jest bardzo kontrowersyjne. Do niedawna 82, teraz 78, to waga, nie centymetry.
I przypomnijmy, że ważysz mniej, bo nie masz czwórki. Zaraz, że twój stan zdrowia jest okej. Okay. To ja chciałem zapytać, a bania? Tu, jak?
No to jak na załączonym obrazku. Jest trochę pracy i pracuję nad tym. Szczególnie wiesz, jak dzieci ci się rodzą, to wiesz, to zaczynasz orientować się, że rozumiesz, na jakim etapie jesteś i jak się odbijasz, jak w lustrze. Nie?
Bo teraz takie czasy, że wreszcie można powiedzieć normalnie i głośno, z banią nie zawsze jest okej, okay, prawda?
Nigdy nie było, myślę, u ludzi generalnie.
A pytam o Macieja Zakościelnego.
Słuchaj, no kurde, widzisz, ja nie wiedziałem, że aż tak mnie będziesz tutaj prześwietlał, nie?
No sorry.
W końcu jesteśmy...
Powiem od razu tak, u mnie też nie najlepiej, okej? Okay?
No to u mnie podobnie, ale wydaje mi się, że ten zawód mój potrzebuje takich ludzi, którzy nie do końca, bo wydaje mi się, że jak idziesz, oscylujesz gdzieś tam na granicy... trochę odjazdu i trochę rzeczywistości, to wydaje mi się, że można tworzyć po prostu piękne rzeczy, nie? Że jakby taki brak kontroli, takie poczucie, że wiesz, że jakby przemawiasz tym, kim jesteś, to jest kurde zajebiste.
Ale Maciek, kurde, pytam się ciebie, masz depresję czy nie?
Raczej nie, ale miewam stany takie, że myślę sobie... Nie, jest beznadziejny tego, ale się kopię po dupie, wiesz, to...
Dlaczego pytam? Żeby nie było, że ci próbuję coś mówić. Ty zostałeś twarzą kampanii, w której stoi facet i mówi halo, wcale nie jest tak zajebiście, jak wam się wydaje. Czy ja źle odbieram tą kampanię?
Znaczy, to jest kampania o męskości, bo to jest, jest to jakby... I tu muszę ci coś powiedzieć. Jest to manifest męskości, który napisał James Clark w 1886 bodajże roku. Jest tak, kurne, autentyczny i prawdziwy i...
Aktualny.
Okay. Aktualny. On jest inteligentny, naprawdę jednak.
Nie, ale wiesz co, bo...
Że aż to dziw bierze, że to jest teraz tak aktualne. No i mówi o tym, że jakby mamy fałszywy obraz męskości. I jest ten problem generalnie. Głównie bym się skupił na Polsce.
Że my, w ogóle u nas najgorzej.
Tak, ja myślę, też spektakl, to nic się nie stało, który jest o piłce nożnej, też traktuje o nas, o tym patriarchacie, o tym, że jesteśmy rasistami, ksenofobami i tak dalej, i tak dalej.
Ale ta kampania to jest mężczyzna widziany z której perspektywy? Świata, kobiet, nas, facetów, jak to jest? Przed kim my się przyznajemy?
Ludzi. Bo
fajnie, jakbyśmy się przyznali przed naszymi żonami, dziećmi, matkami, szefami, bo ja wiesz co, ja bardzo chętnie w ogóle o tym porozmawiam, bo ja w ogóle jestem w przededniu założenia Polskiej Partii Szowinistycznych Świń, bo po pierwsze wydaje mi się, że ta męskość w regresie to nie jest to, że nam dziewczyny coś odebrały, bo to fajnie. Ja lubię bardzo pracować pod kobietami. W sensie, że mamy wszędzie szefową.
To w ogóle nie było szowinistyczne.
Nie, mówię o tym, że rzeczywiście nie podoba mi się to, że z jednej strony my się nie możemy przyznać do swoich słabości, bo ciągle ja macho, samiec alfa i tym podobne. W domu złota rączka, karmiciel, żywiciel.
Znaczy jesteśmy tymi określeniami już tak zawaleni, że dość, sami nie wiemy, kto to jest mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. I w moim odczuciu fajnie, jak na nowo zdefiniujemy tą rolę.
O, grubo. Dobra, okej. Okay.
Naprawdę, bo ja uważam, że ja się urodziłem w 80 roku. Teraz się przyznaję, ile mam lat, łatwo obliczyć. I myślę, że wzór mężczyzny wtedy to był taki silny nie, który potrafił przypić, potrafił...
Tak zwana żonobijka, czyli ta z siateczki koszulka.
Tak generalizując, nie?
Bo wąchy, woda z kolegami.
Ja akurat taki, mój tata taki nie był, nie? I ten, ale generalnie, wiesz, przyzwolenie na bicie dzieci, na generalnie nauczyciel to był Bóg, mógł robić co chce, mógł cię uderzyć, mógł cię popchnąć, mógł cię, wiesz, obrazić przy całej klasie, mógł powiedzieć coś, co po prostu było ci wstydliwe.
A teraz nie może?
Myślę, że się trochę zmieniło, to znaczy pewnie, no nie wiem, no nie jestem w szkole, dzieci mam w przedszkolu, ale wybieramy takie placówki, gdzie jest poszanowanie, wiesz, praw.
Ale to tu ci od razu zwrócę uwagę, bo mi się wydaje, że dalej jaj nie ma facet, bo to nie ojciec zwraca uwagę nauczycielom, tylko najczęściej matki. To one mają jaja, żeby pójść, że ja patrzę na moją żonę, może... jak ona się domaga praw naszego syna w szkole i myślę sobie, kurde, ja naprawdę ją podziwiam. Momentami mnie tych jaj brakuje, a teoretycznie to ja powinien pójść pięścią z tyłu, ej, halo, tu się łamie prawa dziecka.
Ale właśnie nie tak.
No to
a ja bym nie poszedł i pięścią w stół walną.
Tylko?
Po prostu bym porozmawiał.
Przepraszam nie, bardzo, bo ja o Borysku
chciałem.
Ale
za co mam przepraszać? Przepraszam bardzo, za co mam przepraszać? Nie, chciałem porozmawiać o tym, bo widzę, że jest jakiś problem. I teraz albo dojdziemy do jakiegoś porozumienia, albo nie ma sensu się bawić.
Masz dwóch synów od razu, tak. Powiedzmy, prawda?
Tak, czyli uważam, że trzeba pomóc ludziom, a nie przychodzić z pretensją czy z jakimś atakiem, nie? Bo wydaje mi się, że my atakujemy się nawzajem bardzo często. I to jest problem. Też odbieramy to niektóre rzeczy jako atak, bo nie mamy tego luzu i jesteśmy zakompleksieni, czy mamy obniżoną własną wartość. Stąd właśnie, że jako dzieci, bo czym my się różnimy, czym się różnisz teraz od tego gościa, który był 30 lat temu, 40 lat temu, nie? Tego małego Michała. No, emocje, no, pamiętasz te wszystkie rzeczy.
Częściej jęczę, częściej płaczę i częściej zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam siły, a mimo to cały czas walczę i udaję przed całym światem, że ja jestem tutaj macho man. Wiesz, nie masz tak?
Kurde, nie mam tak.
A przed swoimi dwoma synami nie odgrywasz jakiejś takiej roli takiego właśnie super samca?
Nie, potrafię ich, wiesz, nie, potrafię ich przeprosić za swoje zachowanie, bo jestem nerwusem, z czym bardzo walczę. A to w genach przeniesione. Dużo.
To wiesz, że twój tata wcale taki nie był.
No, ale był dosyć dynamiczną postacią w naszym domu, nie? Różne rzeczy. Nie chcę teraz, wiesz, to jakby nie, to nie jest czas na takie rzeczy. Żeby
mówić. A możemy powiedzieć o tym, że ty marzyłeś o tym, że tańczyłeś w balecie?
W czym?
Ty tańczyłeś w balecie?
Ale co, że w Moskwie, w Balszoi? Czy...
Nie, a to nie jest tak, że lubiłeś tańczyć jako dziecko? No, i ale się w balecie, tym kierunku rozwijasz?
Wiesz, no to nie jest męskie, nie?
No i co?
Żartowałem, specjalnie cię wypuściłem, mój kochany tutaj. No co ty przecież, no to
potem... Nie, bo ty byłeś strasznie wrażliwa dusza. Instrumenty muzyczne, na które... No, ty pięknie grasz na skrzypcach.
No, dziękuję.
Ty
ale wiesz, nie masz skrzypiec, jak często się zdarza, że...
Teraz nie będziesz popisywał. Odgrywasz powstańców, wiesz, takie masz mocne role tutaj, prawda, piloci, druga wojna i tak dalej. A ja cię znam... jako te nasze takie prywatne rozmowy, to ty okazujesz się być jednym z najwrażliwszych facetów, jakich znam.
To, a bo wiesz, w ogóle to nie ma
to
nic,
strasznie
nie
fajne,
się przeszkadza w tym,
bo
wiesz.
Ty nie masz z tym w ogóle żadnego problemu.
O to chodzi, znaczy, wiesz...
Ja z tobą nie spędzam czasu, jak z niektórymi moimi kumplami, wiesz, siedzą dwa bawoły i prowary trzymają i się tymi rogami cały czas muszą uderzać i wiesz, i o dupach i tak dalej. Ja się z tobą zawsze gadam o jakiejś takiej strasznie wrażliwej stronie nas facetów i ja cię strasznie za to lubię.
Dziękuję ci. To już koniec?
Nie, ale nie każdy z tobą tak rozmawia i chciałem zapytać, dlaczego ciebie wybrali do twarzy tej kampanii?
Tej marki? Dlaczego mnie? Nie wiem, kurde, bo może koledzy nie chcieli się zgodzić, inni nie.
A mówisz teraz serio?
Nie, no wydaje mi się, że też mój wizerunek nie jest taki, wiesz, zły, nie? Nie skalałem się jeszcze jakimiś takimi, mówię jeszcze, bo wszystko przede mną, ale wiesz, jakimiś takimi ekscesami, nie? Ja myślę, że to też jest ważne bardzo, żeby marka, która chce mieć dobry wizerunek, no utożsamiała się z kimś, kto ma po prostu dobry wizerunek. Ja myślę, że mam, ale to nie dlatego, że jestem po prostu nudnym gościem, a bywam nudnym oczywiście, ale dlatego, że no nie kręcą mnie takie rzeczy. Znaczy, wiesz, no,
dobra,
bywam łobuzem w różnych innych zagadnieniach, ale, wiesz, ale nie robię tego na wiesz, żeby wszyscy widzieli.
A nie? To, żebyś ty był taki, jaki jesteś, nie wiem, czy ja się dobrze wyrażę, to jest efekt jakiejś walki wewnętrznej? Musisz w swojej świadomości z wielu rzeczy rezygnować, żeby zostać sobą? Bo takie walki to są potem te słabości, od których zaczęliśmy. Czyli wiesz, ta deprecha, która się u faceta pojawia. I ciężko jest o tym powiedzieć głośno. Tak, mam słabe dni. Tak, przegrywam często sam ze sobą. Tak, gdzieś tam świat ma wobec mnie totalne oczekiwania, bo jestem mega rozpoznawalnym aktorem, bo gdzie nie pójdę, każdy moją twarz kojarzy. A ja sobie w środku tak najchętniej to bym się schował, często popłakał i powiedział, dajcie mi wszyscy święty spokój.
Ale popłakał z jakiegoś powodu chyba, nie?
Bo jest mi po prostu ciężko. Bo już mam dosyć bycia.
No to se płaczę, jak
bycia Maciejem za kościelnym.
Jak mi jest ciężko, to daję upust moim emocjom.
Mam dosyć bycia ojcem dwójki chłopaków żywiołowych. Mam dosyć bycia karmicielem, żywicielem rodziny, bo to wszystko mega dużo mnie kosztuje, a nikt mnie nie pyta o to, jak wiele mnie to kosztuje. Mam dosyć bycia mega rozpoznawalnym aktorem, który nie zawsze dostaje takie role, jakie by chciał właśnie.
Wspaniale tutaj, naprawdę. Ja nic nie muszę mówić, bo ty tak powiedziałeś wszystko to jest prawda.
Tak?
Oczywiście.
Tak? Czyli ciężko być Maciejem Zakościelnym.
Ja nie mam dość bycia Maciejem Zakościelnym, bo lubię Macieja Zakościelnego, Maćka Zakościelnego, ale bywają momenty, kiedy wiesz, na przykład, no nie wiem, każdy z nas ma takie chwile, gdzie myślisz sobie, kurde, zamiast wymagać czegoś jeszcze więcej, to może fajnie powiedzieć, że o, fajnie to zrobiłeś, nie? Czy coś docenić te sytuacje, które są teraz tu, nie? A nie, bo to jest, kurde, łączyć ten zawód też z wychowaniem dzieci, ja po prostu też uważam, że jak ktoś ma tak zwaną karierę, to jest to mega trudne. Mega trudne.
Ogólny stan zdrowia okej. Okay. A przyjmowane leki jakie? Przyjmujesz jakieś leki na
Kurkuma z pieprzem, tak? To kwercetyna.
No, okay,
udajemy, że wiemy.
Ale nosem czy...
Nie, doustnie. Co jeszcze? No jakiś tam, wiesz... czarnuszka, no takie generalnie rzeczy, które mają cię wzmocnić.
To też jest świr taki, ten, co tam te wszystkie czyta.
Słuchaj, ja korzystam z tego, że to dzieciom się daje i też Paulina moja studiuje dietetykę i w ogóle ma hopla na tym punkcie, w związku z tym jesteśmy totalnie zaopatrzeni w różne takie rzeczy i w momentach, kiedy powinniśmy takie rzeczy sobie przyjmować i się wspierać takimi rzeczami, szczególnie w okresach no właśnie od jesieni do wiosny, no to takie rzeczy fajnie brać, żeby potem, wiesz, nie wydawać raz kasy na tonę leków, a dwa, żeby
nie,
po
ja
co chorować.
Nie, ja pytam o suplementy diety na przykład. Jesteś jednym z tych świrów, który...
Ja się zawsze dobrze odżywiałem. Tak mi się wydawało. Dopóki nie poznałem Pauliny, która właśnie po prostu mnie uświadomiła, że niekoniecznie musisz jeść mięso, niekoniecznie musisz jeść nabiał. Ja krowiego nabiału nie jem od 2010 roku na przykład. I świetnie się z tym czuję, a jak zjem przypadkowo gdzieś, no to kurde, jest masakra.
Jak to przypadkowo?
No
to,
przypadkowo, że nie
bardzo,
wiem.
Położyłem się na trawie i nagle schabowy wpadł mi do gęby.
Nie, przypadkowo, że na przykład ktoś mi powiedział, że nie ma nabiału, a był.
A,
nie?
Okay.
I ja to czuję. Ale jakby uważam, że w życiu musisz mieć balans i też nie przesadzam, nie? Pójdę sobie, zjem pizzę,
Natomiast generalnie staram się unikać pewnych rzeczy. Nie jadłem długo mięsa, 8 lat. Teraz trochę jem, wracam, tak, wracam, no troszkę jem, zdarza się czasami.
Ty się chyba boisz, że Paulina to obejrzy, ja moja mam wrażenie, bo już któryś raz mówisz troszeczkę niechcący. Trafiłem, jest, mam go. Czyli żresz po cichu mielone, no.
Dobra. Nie, mielone nie, bo to wieprzowina, wieprzowiny nie jem. Od 2010 roku.
Okej. Dobra. Paulina, nie wytniemy tego. Dobra, okej.
Okay. No, nie będzie tego oglądać.
A suplementy swoje... diety takie typu, to faszerujesz się te wszystkie na RLS, na zaburzenia snu, czyli witamina B6.
B6, czasami je ubiorę, tak.
Czy wcinasz takie? Bo myśmy kiedyś gadali, to mi się wydawało...
Tak, B12.
To może źle zapamiętałem, że ty lubisz te wszystkie, te wszystkie suplementy. I to by nie było w tym nic dziwnego, ja też wcinam, żeby nie było. Słuchaj, przeczytałem sobie, że połowa Polaków w ogóle na potęgę wcina te wszystkie suplementy.
I ty, słuchaj, dobrze, super.
Czyli wcina.
Wiadomo, że uwaga, znaczy dieta jest bardzo ważna, ale też ważne jest, co my tam w środku w sobie budujemy, nie? Bo przecież są takie przypadki, że ludzie się sami uzdrawiają, nie? Dzisiaj nawet rozmawiałem. Kurde, wiesz, to wszystko
holistycznie.
Potem... Ale wiesz, że kobieta ponoć w Stanach się wyleczyła z raka. To jest, wiesz, taki przypadek.
A ty wiesz, że taka znana aktorka, czytałem ostatnio, powiedziała, że dieta odchudzająca rozpoczęta w Wielki Post działa najlepiej. Słuchaj, jeszcze pod warunkiem, że codziennie modlitwą trzeba swoją tuszę ofiarować Bogu. Dobrze, zostawmy to.
To, że nazywam się zakościelny, to wcale nie świadczy jednoznacznie, że jestem za.
Iglesias, tak zwany. Słuchaj, bo o co chodzi z tym zdrowym żywieniem? Ludzie, którzy przywiązują do tego potężną wagę, zostali podzieleni na 6 grup. To są, słuchaj, pięknisie, konformiści, rodzice przyszli i obecni oraz tak zwani prozdrowotni. Również chorobliwi i zapobiegliwi. I teraz tak, zapobiegliwi to są ci, którzy to wszystko robią, zanim wystąpią objawy, bo się boją konsekwencji. Chorobliwi ciągle narzekają na złe samopoczucie i brak energii. Piękni się to są ludzie, którzy nadmiernie dbają o wygląd i odchudzanie. Konformiści to są tacy, którzy ufają bardziej innym, na przykład szamanom, niż sobie i lekarzom. Rodzice przyszli i obecni to są też świry, tylko takie, które mają na punkcie immunologii swoich dzieci. Czyli, że wiesz, ciągle się boją, że gdzieś się Krzysio przeziębi. No i prozdrowotni to są tacy, którzy nie korzystają z doktora Google i z szamanów. Ty jesteś się gdzieś umieścić w stałym...
Kurwa, wszystko tam jestem. Ja to jestem wszystko.
Właśnie tak chciałem powiedzieć.
Człowieku. Ja nie wiem, kurczę, ty moją biografię powinieneś napisać. Wszystko wiesz o mnie.
No ale...
Nie, ale to, wiesz, to znowu te określenia. To jest to samo, co o męskości. Określenia, cały czas się określamy i się wiek i tak dalej, cały czas się jakoś zamykamy, określamy, nie mamy swobody, tylko ciągle...
Własnego zdania.
Tak, jesteś, dokładnie. Jest taka książka, teraz zacząłem czytać, nazywa się Patoposłuszeństwo, polecam ci.
O, dobry tytuł.
Dobry i naprawdę...
Jako pantofel muszę przeczytać.
Każdy, powiem szczerze, nie tylko jako pantofel, wiesz, jako w każdy. I powiem ci szczerze, że naprawdę my przestajemy myśleć, nie? To, co nam państwo mówi, to co od samego początku. Rodzisz się, kobieta musi robić to, bo tak dla kobieta, to mężczyzna, idziesz do szkoły, musisz się tak zachowywać, nie możesz tak. Kiedyś usłyszałem taką na studiach, nie będę mówił, kto mi to zwrócił uwagę, ale mówi tak, no ale ta postać by się tak nie zachowała. A ja mówię, a skąd pani profesor wie, że ta postać, znaczy... Jakby, a jak to?
Proszę dać mi odegrać się samodzielnie.
Znaczy, dlaczego, jak w ogóle, no to według pani by się tak nie zachowała?
Dobra, stary, posłuchaj mnie. A propos tych podziałów na podgrupy, tych ludzi, którzy świrują po to, żeby być piękniejszymi, zdrowszymi itd. Tobie to coś daje w ogóle? Czujesz rzeczywiście taką zmianę swojego samopoczucia? Poprawę, od kiedy zacząłeś się tym przejmować?
A kto powiedział, że się zacząłem przejmować?
No sam przed chwilą powiedziałeś, że jesteś, przepraszam cię bardzo, i konformistą, i psychorodzicem.
Ale ty mnie nie bierz za słowa, tak, no człowieku. I się, ja myślałem, że ty mnie lubisz, ale nie.
Chodzi ja cię naprawdę lubię, Jezu, ja tu zapraszam tylko ludzi, których lubię, no.
Kiedy daje się człowiek wypuszczać totalnie. Ty mnie jeszcze w ogóle nie znasz mnie, muszę ci powiedzieć. Jeszcze, ten program w ogóle ci nie pomoże.
Jeszcze raz mnie zaatakujesz i powiem, że przyszedłeś tu bez jednego zęba. No, no.
Jak ty tak możesz mówić? To ja się zaufałem.
Proszę cię, pokaż. Błagam was, ludzie. Słuchajcie, jedyna niepowtarzalna okazja. Zobaczcie.
Nie mogę.
Zobacz, Macieja za kościelnego bez zęba. Pokaż.
A ósemkę sobie wyrwałem.
Pokaż, że nie masz zęba. Pokaż, że nie masz zęba. Proszę cię.
Daj mi spokój.
Pokaż, ale wiesz, że ci pasuje? Wiesz, że takie to są atrybuty męskości.
Co ty mówisz?
Weź, bo... Jest, nie ma zęba!
Czujesz takie zbliżenie. O, to kociele bez zęba. No, w każdym razie, słuchajcie, o czym my tu sobie pitolimy? No,
o zdrowiu, o tym szufladkowaniu.
Słuchaj, czym jest dla ciebie męskość prawdziwa? Powiedz mi, bo chciałbym, żebyś to...
Wiesz co, dla mnie najważniejszą rolą w życiu chyba jest bycie głową rodziny. Ja to kocham po prostu.
Z czym to idzie, nie?
Wiesz co, z permanentnym dbaniem o dobrostan moich najbliższych. I to nie tylko w moim mieszkaniu, bo ja mam jeszcze mamę, mam siostrę. I ja się strasznie, ostatnio rozmawiałem o tym na terapii, że ja się strasznie też czasami spalam po to, żeby innym było dobrze.
Ale też musisz zadbać o siebie. Ale to, co powiedziałeś, to jest jednym słowem odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność.
To z tym ja mam najgorszy problem.
No ale to jest odpowiedzialność. Dbanie o kogoś to jest odpowiedzialność. Dla mnie to jest właśnie odpowiedzialność, to jest szacunek, to jest pozwolenie człowiekowi być tym, kim jest, to jest wspieranie go, to jest wstanie w obronie swoich bliskich, dzieci, kobiet, zwierząt i tak dalej, nie? To jest męskość. Znaczy, fajnie jest, ale nie może się kojarzyć wyłącznie z siłą taką fizyczną. Nasz syn 6-letni bardzo tego, tato, nie mogę zasnąć. Bo ja bym chciał medytację posłuchać, nie? I wrzucamy mu taką na YouTube.
Okay.
Medytację tego. To super pomaga. W ogóle cię tak... No bo na czym to polega? No musisz się zresetować totalnie i wtedy masz sen zajebisty.
Wyobraź sobie, że jesteś na środku oceanu, a przez czubek twojej głowy przepływa energia aż do...
Ułóż się wygodnie.
I taki...
Ułóż się wygodnie, połóż ręce albo na klatce piersiowej, albo wzdłuż ciała. Pomyśl, że jest ci dobrze. Twoja pozycja jest wspaniała.
Ale start mi jest lepiej, jak ty to mówisz.
Ja w ogóle zastanawiałem się, bo mówię, kurde, fajnie tak sobie stworzyć taki kanał na YouTubie i właśnie tak mówić. Ale nie, to jest super.
Macieju, zrobiłeś mi dobrze.
Głosem.
Naprawdę, tak, tak.
Bym poczytał na przykład jakieś bajki Kicie Kocia, chcę zostać strażakiem.
Ale zaraz, chwila, bo ty mówisz, że ty jesteś super zdrowy i tak o to dbasz. A ile razy ty COVID-a załapałeś?
3.
To jak to tak?
Wiesz co? Dzieci, przedszkola, tu się osłabiłeś organizm gdzieś, bo jesteś, wiesz, bo masz dużo pracy, czy tego, no i pyk, nie? Chodzi o witamina D jeszcze jest.
Ale może to właśnie o kandupy podłódz wszystko? Jak
ale właśnie masz, akurat wtedy nie brałem tego, bo ja nie jestem systematyczny, nie brałem żadnych wspomagaczy. W związku z tym tak trochę zaniedbałem się, jeżeli chodzi o ten, no i cię cyknął, nie? I to. Ale spoko, wiesz, przeszedłem i uważam, że to też odporność budujesz, nie? Przez to.
Powiedz mi, kochany, bo ty
ja czuję, że ty szukasz takich moich dziur.
Nic z tego, jestem...
Dziur takich gdzieś, gdzie...
Jezu, czekaj, ja nigdy w życiu
narkotyki,
nie byłem taki miły. Nie,
alkohol, nie. Dziwki i tak dalej.
Naprawdę? O Jezu, to jednak...
Nic, co ludzkie, nie jest nam obce.
Ty naiwnie liczysz, że Paulina tego nie obejrzy. Słuchaj, nie, bo chciałem z tobą porozmawiać na temat Hollywood. Bo intensywnie pracujesz jak każdy aktor w Polsce. No gdzieś, ale dla mnie to w ogóle nie jest żadna ujma, Boże jedyny. Ja też będąc piłkarzem chciałbym grać w Realu. No. Albo być Howardem Sternem w Nowym Jorku, skoro już bierzemy moją działkę.
To są marzenia, nie?
Marzenia, wiadomo. Marzenia trzeba spełnić. I powiedz mi, bo byłeś tam, byłeś kilka razy w Stanach, masz tam pewnie jakiegoś agenta, który ci pomaga to rozegrać. Czy oni robią coś takiego jak testy zdrowotne? Czy oni mają takie oczekiwania wobec potencjalnych aktorów? Wiesz, jakąś kartę zdrowia musisz wypełnić?
Ja nie wiem, bo nigdy nie zagrałem w takiej produkcji, ale...
Ale aplikując?
Aplikując? Nie. Znaczy, no, miałem tam menadżera kiedyś i miałem parę fajnych takich sytuacji. No, Już tam prawie byłem.
Ja czytałem. Już napisali, że to już człowieku, że to już za chwilę zdeniło.
W każdym razie nie dotknąłem nigdy czegoś takiego, ale nie ma aż takich chyba wymogów, bo kiedyś miałem partnerkę, która tam pracowała, Amerykankę, i ona nie mówiła mi o niczym takim.
A w Polsce jest coś takiego jak karta zdrowia aktora?
Nie, no właśnie, a myślę, że to... Znaczy tam jest o tyle to ważne, że chyba jeżeli masz na przykład opryszczkę, to oni chyba są jakieś badania. Tak, są badania, jak tam się przystępuje do... Tak, ale to wiesz, jest SAG, jest Screen Actors Guild, czyli taka gilda aktorska,
okay.
która, czyli związek zawodowy taki, która... Ale nie chcę tutaj tak
jak
być
jest
takim...
To
jest jeszcze tak jak chyba po łacinie, nie?
Czyli?
No właśnie.
Ja z łaciny to ja... Same
herpes, dwuje. Coś takiego.
Nie? Dobra, nieważne.
Herpes, nie?
Słuchaj, nie, bo jakby interesuje mnie to, no bo ty uprawiasz zawód, który wymaga od ciebie końskiego zdrowia, tak mi się wydaje.
Różnie, wiesz, nie każdy aktor jest tak super zdrowy pewnie, nie? Jak ja.
Inna sprawa, że widzę kilku na ekranie takich, którzy w ogóle nie wyglądają jak okaz zdrowia.
Powiem ci tak, jak ja zaczynałem, byłem na studiach w 2000 roku, tam w 2001 zacząłem grać na jesieni. 21 lat. Co to jest? Jak sobie to uświadomiłem ostatnio, to pomyślałem sobie, kurde.
Super. I co, i przerastają cię teraz niektóre role?
Nie.
W sensie zdrowotnym?
Nie. A kurde, ale powiem ci szczerze, że to, co robiłem kiedyś, właśnie z czasów kryminalnych na przykład, czy czasów honoru, czy nawet w Tylko mnie kochaj, skok taki, nie wiem, czy... Dobra, i był taki skok na budynku, przy budynku Fostera, tam od strony teatru wielkiego. Jest taka... Podwyższenie, barierka i ja w Tylko nie kochaj szukam tej mojej córki i przeskakuję barierkę i lecę kilka metrów po prostu w dół w garniturze, w butach takich, do, wiesz, kościołówkach i kurczę, normalnie robię to kilka razy, jak nie kilkanaście, nie ma kaskadera, niczego, bo nie przygotowani byli, że taki ten świr będzie coś takiego robił, nie? Następnego dnia opowiadam kaskaderowi to, że to zrobił. On mówi, ty jesteś głupi, jak ty mogłeś w ogóle coś takiego zrobić? Jakby ty byś napięty skoczył w tych butach, to by ty się kręgosłup złamał. No ale wiesz, trenowałem karate, trenowałem tego, ja wiesz, wszystko chciałem robić sam. Teraz bym tego nie zrobił, nie? Teraz bym takich rzeczy już nie robił. Uważam, że to jest bez sensu, bo to, wiesz, to nie zrobi na widzu takiego efektu, jeżeli tak tego nie pokażesz. A poza tym i tak myślisz, że to jest takie, no już tyle zobaczyłeś, wiesz, Krucjata Borna, James Bond, coś tam, że ty, no czym ja mam zaskoczyć? No,
a masz
wiesz.
W kontraktach na przykład, że nie będziesz chorował? Że nie możesz wziąć L4?
No nie, ale nie bierzemy, no po prostu pracujemy. Nie?
To się w ogóle... No...
Akurat
to trzy COVID-y, stary, to ile ty opuściłeś tych zdjęć?
I akurat, wiesz, pandemia, zamknięte rzeczy i tak raczej okay. Nie, poza tym chyba raz tylko właśnie jak na początku było ten, no to tam coś tam
a
nie
w polskiej kinematografii ktoś się przyjmuje zdrowiem aktora w ogóle?
Zajebisty temat poruszasz, naprawdę. No, powiem ci szczerze, że w jednej produkcji, nie powiem, czy teatralnej, czy ten, miałem poczucie, że jak wziąłem sobie, powiedziałem, że 2 dni, bo nie dam rady po prostu, nie, wiesz, nie, muszę, bo czuję, że jak te 2 dni, to przyjdę i będę super dalej mógł pracować, a nie, żeby się cię ciągnęło, nie, no to poczułem, a wiesz, mało było pracy na przygotowanie tego, w związku z tym, wiesz, jakby jak produkcja nie zakłada, że masz te albo pogoda, albo choroba.
No, jesteś pracownikiem jak każdy inny.
To wiesz, to, ale nie zakłada, no to są w czarnej D, nie? Natomiast, natomiast jeżeli masz taki czas, no to jest wszystko, a tak to się obrażą, wiesz, tego. No ja bo, mówię, kurde, no właśnie, sorry, dbam o swoje
właśnie,
zdrowie.
Właśnie.
Dbam o zdrowie.
Bo rozmawiałem z panem Andrzejem Sewerynem, który też ma wpaść i mówię mu właśnie, że chciałem między innymi o zdrowiu w zawodzie aktora porozmawiać. On mówi, proszę pana, zróbmy ten program, bo o tym się w ogóle nie
no,
mówi.
No, dlatego że mówię, że zajebisty problem.
Wy trafiacie na plan jako robokopy, zdolne skoczyć z każdego piętra budynku.
Nie, to akurat tutaj to ja, moja nie choroba, wolno. Nie?
Ja rozumiem,
umysłowa, jeżeli
ale mówię o tym, że w waszych kontraktach w ogóle nie istnieje coś takiego jak przewidywalność tego, że jesteście tylko ludźmi. Kolejna rola, taka jak tego faceta, nie? Zawsze musisz być w pionie.
No, znaczy, nie wiem, czy aż tak bym dramatyzował, aczkolwiek, bo nie chciałbym też mówić, że wiesz, no taki jest ten biznes w naszym kraju, że rzeczywiście to jest na, tak, tam na szarym końcu. I fajnie by było to zmienić, tylko kraje, które są tak rozwinięte dobrze, oni to na to zwracają uwagę, bo to jest tak jak tej piramidzie Maslowa. Nie?
Że... Przepraszam, czy ty mi chcesz powiedzieć, że jesteśmy krajem niedorozwiniętym?
Brawo. Cieszę się, że taki...
Chcesz o tym pogadać? Na pewno?
Znaczy nie, no wydaje mi się, że naprawdę dużo pracy przed nami. Są wspaniali ludzie, ale jest też dużo, no, dużo ludzi, którzy po prostu powinni jakieś refleksje mieć na różne tematy. Nie?
Kochany mój.
Przede wszystkim powinniśmy być bardziej profesjonalni, wydaje mi się też.
Dbasz o dietę. Starasz się żyć zdrowo.
No tylko właśnie chciałem się zapytać, dlaczego mi dałeś szklankę po poprzednim gościu?
Ja wiem, wy się nie znosicie podobno z Dałkrzewiczem.
Nienawidzę.
I
to żart, oczywiście.
Mnie interesuje, czy bycie w twoim stanie, w sensie wyglądu i fizycznym, dużo cię kosztuje.
A skąd ty wiesz? Jakby...
Bo ja widzę.
Się tak wydaje?
Ja mówię,
stary, wiesz, ja ci mogę pokazać, stary, ja nic mnie nie kosztuje, żeby mieć six-pack na przykład, zobacz.
Pokaż. Myślałem, że pokazałeś zęba, że i klatę pokażesz.
Człowieku, to ci później pokażę.
Ale nie, serio. Powiedz mi, utrzymanie się na topie.
Ale fajne, nie?
Bardzo ładne.
Sucharek taki troszkę, ale...
Za mała dla mnie, nie?
Za mała?
No, nigdy w życiu.
Człowieku, masz takiego klockolego?
Ty dużo, żebyś ty wiedział, jak ja mam klocki. Stary, a powiedz mi, to jest ciężka praca, żeby być w takim stanie?
Inaczej. Kurde, bo ja widzisz, nie skończyłem tematu.
Bo mamo, ciebie obsadzają ciągle w rolach pięknych.
Jak zaczynałem właśnie w tych 2000 roku, to miałem wrażenie, że jest kult takiego aktora, który jest zapuszczony, wtedy wiesz, gra ciekawe role, nie dba się. A ci, którzy dbają o swoją kondycję, ale nie tylko dlatego, żeby dobrze wyglądać, tylko że też zdrowie i przede wszystkim chcą, bo się dobrze czują, nie? Trenując sport, jakiś, uprawiając sport, trenując jakieś, tak jak w moim przypadku, sztuki walk. Czy, nie wiem, no, jeżdżenie na rolkach, rowerze, narty, snowboard, coś, no to takie było ten. A teraz widzę, że to się zmieniło bardzo.
Ja cię pytam, czy ty się urodziłeś pięknym? Czy musiałeś wypracować?
Wiesz...
Serio
jestem
pytam.
Jestem Viva najpiękniejsi, nie wiem, czy wiesz.
No gratuluję, nie, a ja nie. No. I nie będę.
Chciałem ci dobiec. Nie, no jak, co, o czym mnie, co ty pytasz? Nie, jakby nie kumam.
O tym, bo już dawno, ale, już od początku tej rozmowy udowadniasz, że bardzo ciężko na to pracujesz. Mi się to bardzo podoba, że ty potrafisz o tym normalnie powiedzieć. No.
Ja to powiedziałem już?
Tak. I wiesz, że nie jestem głupią pindą, która próbuje cię zapytać, panie Macieju, czy pan zawsze był taki śliczny?
Ale,
czy...
ale ty mówisz o czym? O jakim rodzaju piękna?
Ja mówię o tym, że jesteś przystojnym facetem, obsadzanym w roli przystojnych, że jak patrzę
w teatrze koledzy 20 lat.
Stary, jak patrzę na to, że się myślisz w taką koszulę, to ci zazdroszczę. No ja musiałem wziąć oversize'ową kurtkę, żeby jakoś...
Zobacz, perfect match, nie? Bo mamy wyglądać. Też jeans.
I ja się zastanawiam, no, ile w tym jest ciężkiej pracy. No, jak oglądam, przepraszam, bez
alu... Nie wieczorem, kurde.
Jak oglądam Brada Pitta i on sobie zdejmuje tę koszulkę, to mówię, kurwa, dlaczego on się urodził taki, a ja nie? I teraz pytam się ciebie, czy to się takim rodzi, czy to się takim staje?
A co staje?
Piękny.
Komu staje? Nie, bo ty widzisz, że do jednego tylko zmierzasz, wiesz?
Dobra. A co, nie staje?
Takie aluzje.
To jest a propos tego, my nie wziąłem tabletki dzisiaj.
Ale czekaj, 40 lat minęło, bierzesz?
Ty chyba żartujesz. Ty widziałeś moją
narzeczoną? Nie widziałem.
No jak to nie widziałeś? No przecież poznałeś.
A, myślałem, Boże, myślałem, że o co innego zapytasz.
I ty uważasz, przecież, no człowieku, no kurde.
Nie, no wiesz co, no Boże, no, słuchaj, 40 to już jest taki moment, no.
Ja ci powiem, jak oglądałem, to chyba każdy ma coś takiego, jak oglądałem kiedyś 40-latka Karwowskiego.
O Jezu, no to człowieku, ja mu nie
sobie, ale człowieku, myślę sobie, kurde, no to już 40 lat, no to już nie jest młody, nie? A ja mam 42 i myślę sobie, kurwa, to się dopiero zaczyna, zajebisty czas, nie?
Prawda?
No nie, no naprawdę, to jest, ja się tak cieszę, że żyję w tym czasie, że 40 nie jest już 40 tamtą.
A ty?
Faceci dbają o siebie,
ale zobacz,
wiesz, używają kosmetyków,
coraz częściej, przyznają się coraz częściej, trenują. Widzę na siłowni, ile chłopaków ćwiczy.
Nie przyznałeś się przecież.
Że co?
Że bierzesz.
Co?
No, że wiesz, ten.
No nie przyznałem się, no nie, powiedziałem, że nie.
A, okej. Okay.
No, ale czytaj między wierszami.
Dobra, dobra, dobra.
No Jezu, miałem cię zainteresować.
Ale 40 to pół biedy, wiesz co? Patrz na tych kolesi, co mają po 70. Powiem ci, że wiesz co, będę w programie gościł Zbyszka Hołdysa, ma 72 lata. Nie wiedziałem, no może Zbyszek nie wygląda tak dobrze. Ale mam paru kolegów, którzy są po 70. I mnie to strasznie cieszy, bo po nich dopiero widać, jak zmieniły się czasy. Oni mają w sobie tyle krwi, wiesz co, często tyle i wyglądają tak świetnie. Przecież jak ja byłem młody, jak sobie wyobrażałem 70 lat, to już do dołu z wapnem, no. I to jest fajne. I ty będziesz takim 70-latkiem?
Kurde, no bardzo bym chciał. Chciałbym, żeby mi się chciało, nie? Żebym sobie trenował, żebym z moimi synami grał i żebym, wiesz, zabierał ich na różne survivale, wiesz, trochę z przyrodą. Trochę ścianka wspinaczkowa, tu łyżwy.
I tak robisz? Tenis, że takim cały czas organizujesz czas? Tak?
Staram się. Teraz mam właśnie taki cel, żeby na tenisa za ten, ale na breakdance ostatnio zapisałem już.
Jak co razem z nimi robisz?
Nie, no właśnie chciałbym, ale zamykają drzwi rodzicom przed nosem i ten. No ale bardzo fajne to są rzeczy i chciałbym, żeby poznali bardzo dużo sportu, muzyki, świata artystycznego, żeby sobie potem wybrali, co by chcieli robić, nie? Co dalej trenować, tak, żeby dać im tą możliwość. Nie?
No bo ty teraz grasz w spektaklu piłkarza, tak?
Tak.
Jesteś Emanuelem Olisa Debena, naprawdę?
Olisa Debena.
I tam cię ten?
No to przyjdź, zobacz.
Farbują?
Przyjdź, zobacz, człowieku, co tam się dzieje.
A Lewy gra?
Lewy gra Dejna, Ernest
Mimowski. A, okej, okay. Czyli tak, a kto gra Lewego?
Lewego gra Marcin Korcz.
A Dejnę?
Piotr Głowacki.
O, pasuje, że rzeczywiście.
No, a Jędrek Hycner gra Wilimowskiego, Bońka gra Jakub Sasak, Ewę Pajor, czyli taką piłkarkę, która jest na poziomie Lewandowskiego, gra Zosia Zborowska-Wrona. I to jest też niesamowita historia. W ogóle zapraszam, to jest, uważam, kawał historii I historia o nas, o Polakach, jacy my jesteśmy, jaką mamy kondycję i kim w ogóle.
Ziomuś, Kola życzę naprawdę w każdej możliwej czasoprzestrzeni. No i tak na koniec, bo wyszliśmy od tej kampanii. To jakim ty jesteś mężczyzną?
Jakim się staram być?
No dawaj, to jakim się staram.
Staram się być empatycznym. Czułem. No kurde, wiesz co, bywają momenty, że jestem mega skoncentrowany na sobie.
Czyli bywasz zimnym chłopem po prostu.
Tak!
Ja pytam na serio.
Nie, bywa, ale pytam, mówiłem pytam ci, o, serio, mówiłem pytam ci serio. O tej nerwowości, o takiej agresywności, z którą walczę, bo u mnie bardzo blisko jest do zwarcia, nie? Było przynajmniej. A teraz zaczynam rozmawiać z ludźmi coraz częściej, a nie od razu taka, wiesz, prawdziwa polskość, męskość ze mnie wychodziła. I do tego się przyznaję. I staram się przede wszystkim, pracuję nad tym, żeby przede wszystkim był szacunek. Szacunek do drugiego człowieka. Kurde, to jest, jakbyśmy nad tym wszyscy pracowali, to byśmy mieli inny kraj, inne w ogóle, inaczej by nam było tutaj. Kiedyś, jeżdżąc właśnie do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, uknąłem takie stwierdzenie, że tam się czuję jak w Polsce. Ludzie się do mnie uśmiechają, ja sobie normalnie chodzę po ulicy, oni się do mnie, hey, how are you? Fine. W sklepie pani tego uśmiecha się. Mówię, it's beautiful.
I najlepsze jest to, że ty się wtedy nie wkurzasz.
Nie, ale słuchajcie, normalnie myślę sobie, ja pierdzielę, kurczę, skąd oni mnie znają? Co, oni filmy widzieli na Netflixie? Ja pierdzielę, zajebiście. A okazuje się, że nie, no.
Do mnie mówisz, ty przestań z tą publicznością. Tam są bardzo ładne panie sponsor, ja wiem.
A, przepraszam, nie, do kamer, bo chciałem do naszych potencjalnych odbiorców. Ale chodzi o to, że naprawdę tam nie musisz być znany, żebyś się dobrze
żebyś
czuł.
Żebyś był dobrze traktowany.
I oczywiście są różne przypadki, ale generalnie, no tak jest, nie? I wiemy też, z czego to wynika, z jakichś historycznych warunków i tak dalej. Czyli wszystko to wiemy. Czyli ale stop już z tym, tylko idźmy do przodu.
Czyli no. Kończąc, nie wkurwaj się, jak cię na ulicy rozpoznają. Pan Maciej za kościelny idzie. Nie, tu nie masz agreski.
Nie, nie mam, bo generalnie nie mam. To są takie jakieś sytuacje, wiesz, no sporadyczne, że się wkurzałem, czy byłem, wiesz... No,
a ja mogę tak... zdjęcie jeszcze? A jeszcze
nie,
tutaj za,
kurde, zawsze zostaje. Już jestem taki styrany, ale zawsze... Proszę bardzo, proszę, proszę, bo uważam, że
ale
komuś
się okazało, że w środku wszystko kipi i dzieci lepiej na metr zdala od pana Macie. Dziemunia, niech moc będzie z tobą.
I z tobą.
Dziękuję ci bardzo.
Ja dziękuję.
Dobry człowieku.
Męskość jest takim pojęciem, które dosyć trudno ulega definiowaniu, ponieważ jak się zastanowimy, to w różnych kulturach, w różnych czasach i dla różnych ludzi ta męskość będzie miała zupełnie inną definicję, zupełnie inne znaczenie. Ja myślę, że my teraz ogólnie jako społeczeństwo przechodzimy przez taki moment dosyć mocno ścierających się dwóch modeli męskości tutaj u nas w Polsce, czy w ogóle w Europie, gdzie mamy ten stary, taki tradycyjny model męskości utożsamiany z siłą, z dominacją, z takim emocjonalnym odcięciem, z byciem niezaprzeczalną, właśnie taką nieustępliwą głową rodziny, która innych traktuje, no, nazwijmy to, nie partnersko. A z drugiej strony mówimy teraz o pewnych zmianach społecznych, o zmianach w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie, gdzie jest bardzo silna potrzeba na to, żeby przemodelować definicję męskości, żeby dopuścić do bardziej partnerskiego układu, żeby sprawić, żeby faceci byli o wiele bardziej otwarci na emocje, o wiele bardziej partnerscy, o wiele bardziej elastyczni w swoich reakcjach, mniej dominujący, a bardziej wchodzący w pewną interakcję i w pewne zrozumienie drugiej strony, szczególnie swoich partnerów romantycznych. Więc no myślę, że teraz jesteśmy w ciekawych czasach, kiedy ten nowy model męskości się tak naprawdę wykuwa i tworzy. Słabą płcią mogą się czuć osoby, które mogą się czuć w pewnym sensie zagrożone tą zmianą, dla której ta zmiana i w ogóle zmiana co do zasady jest czymś groźnym, czymś niebezpiecznym, czymś nieznanym, w ramach czego oni nie czują się wystarczająco silnie. Więc nie, myślę, że mężczyźni nie są słabą płcią. Myślę, że część mężczyzn będzie się bardzo dobrze odnajdywało w nowej rzeczywistości, szukając swojej własnej, indywidualnej, elastycznej drogi i formy do tego, żeby swoją męskość uzewnętrznić i odpowiednio ją odkryć i przeżywać, a niektórzy z kolei mogą czuć się zagrożeni i mogą czuć wiele różnego typu takich negatywnych emocji. Jeśli chodzi o okazywanie wrażliwości, to znowu niestety zależy, ponieważ myślę, że będziemy mieli takie jednostki, takich mężczyzn, którzy zostali ukształtowani w środowisku, gdzie ten archetyp twardego, silnego, mocnego, nieprzystępnego emocjonalnie faceta jest bardzo silnie zakorzeniony i tym osobom będzie bardzo ciężko pokazać swoją no właśnie, emocjonalność, swoją bezsilność, w ogóle złapać kontakt ze swoimi emocjami i przyznać się, że mogą na przykład przeżywać jakieś trudności i problemy. Natomiast osoby, które mają zupełnie, były ukształtowane w innym środowisku, mają inne podejście do zmiany, inaczej odnajdują się w tej naszej nowej rzeczywistości, mogą reagować zupełnie inaczej i dla nich ta możliwość tak naprawdę pokazania swojej autentyczności, pewnego wyboru pewnych postaw, wyboru pewnych zachowań, które są o wiele bardziej spójne i naturalne z ich naturalnym właśnie stylem bycia, będzie o wiele prostsze, będzie o wiele łatwiejsze, będzie o wiele bardziej komfortowe, dające o wiele więcej satysfakcji w życiu, w relacjach. Z psychologicznego punktu widzenia relacja z ojcem i relacja z matką to są takie bardzo podstawowe matryce, które kształtują i determinują to, w jaki sposób później jest postrzegana rola najbliższych osób, również samego siebie. Ale również nie zapominajmy o tym, że gdy mówimy o ojcu, to mówimy również o matce i mówimy także o pewnym modelu kobiecości. Mówimy o pewnym rodzaju relacji między ojcem a matką, tak jak mówimy o pewnej relacji relacji między ojcem a synem, a matką i synem. W związku z tym nie demonizowałbym, znaczy z jednej strony to jest tak, że ta relacja domowa jest bardzo istotna i bardzo ważna, ale pamiętajmy również, że mamy takie instytucje jak szkołę, mamy takie instytucje jak grupy rówieśnicze, jak media, szczególnie media społecznościowe. Tak więc tych czynników, które mają wpływ na to, jaki rodzaj archetypu, jaki rodzaj jakby przekonań i w konsekwencji zachowań na temat swojej własnej męskości, jak one są budowane, jest ich dużo. I one jednocześnie też mogą ewoluować, mogą się zmieniać w czasie. Dlaczego mówi się tyle o kryzysie męskości? To znowu odwróciłbym pytanie, to zależy, kto mówi o kryzysie. Być może dla tych, którzy boją się tych ścierających się modeli, starcie i to, że może wygrać ten bardziej nowoczesny, bardziej elastyczny model, może być czynnikiem zagrażającym. Dla tych, którzy cieszą się na myśl o tym, że faceci mogą traktować swoje partnerki, swoich partnerów w o wiele bardziej elastyczny, dojrzały sposób, mogą pokazywać swoje emocje, mogą w ogóle być w kontakcie z tymi emocjami, mogą dawać sobie przestrzeń do tego, żeby czuć się bezsilnym, żeby czuć lęk, żeby nie trzymać tylko tej takiej bardzo twardej zewnętrznej maski związanej z siłą, z rywalizacją, z konkurowaniem z innymi i tak dalej. Dla tych osób ta sytuacja może być zupełnie inna, może być o wiele bardziej komfortowa i o wiele bardziej bliska ich naturalnemu stylu bycia. W rzeczywistości, w której jesteśmy, niezaprzeczalnym faktem jest to, że kobiety są coraz lepiej wykształcone, nadal nie zarabiają na tym poziomie, co mężczyźni, ale tutaj pewien trend również ulega zmianie. W związku z tym możemy mówić o zauważalnej niezależności, zauważalnej sile i zauważalnej autonomii wśród niektórych kobiet, wśród niektórych par. To z kolei może prowadzić do pewnego zgrzytu i do pewnych nieporozumień na linii mężczyźni ukształtowani i zakleszczeni w swoim starym modelu męskości versus kobiety, które mają zupełnie inne oczekiwania. Ich oczekiwania się zmieniają, zmienia się rzeczywistość, zmienia się świat, w którym żyjemy. W związku z tym pozostawanie w tym starym modelu może być źródłem dużej ilości stresów, niepokojów. Może być czynnikiem, który w bardzo silnym stopniu napędza dużą ilość takich negatywnych emocji. Jak popatrzymy na statystyki niestety samobójstw w Polsce, no to olbrzymi odsetek, bo ponad 85% skutecznie przeprowadzonych samobójstw jest popełnionych przez mężczyzn. W związku z tym jest to statystycznie niezaprzeczalny fakt, który bardzo silnie koreluje z tym, jak mężczyźni, w jakiej kondycji psychicznej znajdują się. Niektórzy oczywiście chorują psychicznie, niektórzy są w uzależnieniach, ale również olbrzymia część popełnionych samobójstw jest w tak zwanej kategorii innych przyczyn. W związku z tym tutaj można również postawić hipotezę, że są to osoby, które co do zasady chciałyby pozbyć się pewnego bólu, chciałyby przestać się bać, chciałyby przestać być może cierpieć w samotności, a niekoniecznie pozbawiać się życia. W związku z tym to może świadczyć o tym, że mamy w dalszym ciągu bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby jednak szukać pomocy, nauczyć się o nią prosić i wyjść trochę z tego takiego właśnie negatywnego kręgu. To prawda, że mężczyźni są umieszczeni w szeregu różnych ról, w roli osób, które odnoszą sukcesy zawodowe, są świetnymi ojcami, wspaniałymi partnerami, mężami, fantastycznie spędzają wolny czas, rozwijają się, odnoszą sukcesy itd., itd. To prawda, że uniesienie tych wszystkich ról na tym samym poziomie jest olbrzymim kosztem psychicznym, szczególnie w momencie, w którym, jak widzimy, rosnące bezrobocie i szereg różnych problemów rynkowych i zawirowań mogą wpływać na to, że mężczyzna traci pracę, w konsekwencji, biorąc pod uwagę stary model męskości, może to świadczyć o tym, że nagle przestaje być męski, przestaje być właśnie głową rodziny, przestaje być wystarczająco potrzebny, szczególnie w swoim własnym mniemaniu, i może to prowadzić to do szeregu różnych negatywnych mechanizmów psychicznych, które mogą owocować na przykład przemocą, mogą owocować na przykład różnego typu uzależnieniami, depresją itd. Nie zgadzam się z tezą, że mężczyźni mogą być zbędni w przyszłości. Nie wierzę w wizję mistrza Machulskiego pokazaną w Sex Missy. Uważam, że na pewno nie zatrzymamy pewnych zmian społeczno-psychologicznych, których jesteśmy teraz świadkami. Myślę, że ta zmiana, jeżeli chodzi o kobiecość i męskość, będzie nadal się pogłębiała. Jestem przekonany, że nadal będzie ulegało pewnemu przesunięciu właśnie odejście od tej typowej, twardej, takiej samczej, machizmowskiej męskości w stronę męskości zdecydowanie bardziej empatycznej, partnerskiej, otwartej na potrzeby drugiej osoby, bardziej osadzonej na samoświadomości i na tym, żeby znać swoje zasoby, swoje granice, swoje potrzeby i w odpowiedni sposób wchodzić i budować relacje z drugą stroną. Jednocześnie jestem również przekonany, że w dalszym ciągu będziemy mieli takie środowiska i będziemy mieli takich mężczyzn, dla których stary, nazwijmy to, model będzie w dalszym ciągu atrakcyjny, albo przynajmniej będą mieli problem z tym, żeby wejść w tą nową zmianę. Tak więc nieuniknione jest elastyczne przesuwanie granic i jednocześnie myślę, że dla niektórych mężczyzn w dalszym ciągu nieuniknione będzie taki efekt gdyby trochę kompresji, takiego nacisku na to, żeby zacząć zmieniać swoje przyzwyczajenia, swoje postawy. Jest pytanie, jak oni na to zareagują, czy poddadzą się pewnym zmianom, czy będą sztywno trwać w swoich starych zachowaniach i starych mechanizmach działania. Co mnie czyni mężczyzną? Myślę, że ja też przechodziłem przez tą moją drogę bycia właśnie takim dosyć mocno egoistycznie nastawionym korpo zawodnikiem, który wyznaczał, czy dla którego wartość stanowiska, to czym się zajmowałem, kim byłem, jak byłem postrzegany przez innych, była szalenie istotna. Zakres mojego emocjonalnego odczuwania był relatywnie wąski, ale myślę, że z czasem, przechodząc moje własne zmiany, moją własną drogę wewnętrzną, odkryłem różnego typu bariery i różnego typu mechanizmy, które sprawiają, że teraz, przynajmniej tak sam siebie postrzegam, mam nadzieję, że moi najbliżsi się tutaj z tym zgodzą, jestem inną osobą, która jest zdecydowanie bardziej rozumiejąca, empatyczna, widząca człowieka w człowieku i umiejąca również prosić o pomoc. Tak więc w moim przypadku staram się być spójnym z tym, o czym żeśmy mówili tutaj podczas tego całego wywiadu, jednocześnie wiedząc, że jest to wyjątkowo trudne i wyjątkowo skomplikowane i niełatwe. I trzeba naprawdę pewnego wysiłku, który trzeba włożyć w cały proces swojej własnej zmiany, żeby do tego nowego otoczenia trochę bardziej się dopasować. Ale wierzę, że jest to warte.